Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Dziś praworządność w Niemczech, proszę Państwa. No właśnie, czy państwo, którego politycy tak chętnie oceniają praworządność innych krajów, świeci w tej materii przykładem? Przyjrzymy się temu w dzisiejszym wydaniu magazynu Zachodniego Radia Poznań. Jest środa, 8 marca. Wszystkim paniom składam z tej okazji życzenia wszystkiego, co najlepsze. A witają Państwa Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. Dobry wieczór. Niemiecka Fundacja Klimatyczna, powołana przez landowy rząd Mecklenburgii, premier Manueli Schwesig, ma poważne problemy. Organizacja, która miała ratować środowisko w teorii, była finansowana przez Rosjan i na dodatek nie rozliczyła się z podatku. Dokumenty skarbowe fundacji zniknęły. No a o tym specyficznym przejawie niemieckiej praworządności porozmawiam z analitykiem Instytutu Zachodniego w Poznaniu, panią Patrycją Tepper. Następnie rozmowa Aleksandry Fedorskiej, która kontynuuje wątek rafinerii w Schwedt. Jej gościem będzie pierwszy raz w magazynie zachodnim przedstawiciel partii Alternative für Deutschland, poseł Landtagu Brandenburgii Stefan Kubicki, który jest wiceprzewodniczącym Landowej Komisji Gospodarczej oraz przedstawicielem grupy parlamentarnej AfD w Radzie do spraw Łużyczan. To jest magazyn zachodni, a ja zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem. Jest już z nami pani Patrycja Tepper, analityk Instytutu Zachodniego w Poznaniu, która przygląda się tematowi fundacji w Mecklenburgii. Witam panią w magazynie zachodnim.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
No to może na początek nakreślmy temat, o co właściwie chodzi z tą fundacją, bowiem mamy do czynienia z czymś, co nazywa się Fundacją Klimatu i Ochrony Środowiska w Landzie Mecklenburgia Pomorze Przednie w Niemczech. No, piękna nazwa, piękne idee, jednak są tu w tle Rosjanie. Ta organizacja popierała też Nord Stream 2, więc powiedzmy może słuchaczom, w czym tak naprawdę tkwi problem z tą organizacją.
Tak, została założona Fundacja Ochrony Klimatu i Środowiska Naturalnego Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Była powołana w 2021 roku przez lokalny rząd, co też jest tutaj istotne, bez głosów sprzeciwu też w Landtagu, co też jest bardzo często podkreślane. I już wtedy ogłosiła pani premier na forum, że to jest fundacja, która będzie się zajmowała właśnie ochroną klimatu środowiska i pomoże skończyć budowę Nord Stream 2. Tutaj był zastosowany taki, powiedziałabym, wybieg, to znaczy chodziło o to, że wtedy zostały nałożone amerykańskie sankcje i żeby w ogóle móc dokończyć budowę gazociągu, no to trzeba było jakoś firmy, które wiadomo, że się obawiały tych sankcji, zagwarantować im po prostu bezpieczeństwo, tak żeby te sankcje nie były na nie nałożone. I tutaj Nord Stream 2, jak podejrzewam, bo tutaj myślę, że rząd Mecklenburgii był oczywiście wykonawcą tego pomysłu, natomiast pomysł pochodził od samego Nord Stream 2, no wpadli na taki pomysł, że skoro sankcjami nie są objęte rządy państw ani organizacje powoływane przez państwo, w tym przypadku fundacja, no dlatego powołanie takiej fundacji ochroni firmy budujące Nord Stream 2 przed sankcjami amerykańskimi. I to była taka transakcja wiązana, ponieważ oczywiście Nord Stream 2 coś w zamian też chciał oferować, żeby w ogóle móc zrealizować ten pomysł. No i tutaj Nord Stream 2 obiecał, że jeżeli rząd się zgodzi na stworzenie takiej fundacji, to on ofiaruje 20 milionów euro, które później będzie można wykorzystać właśnie w celu ochrony klimatu i środowiska naturalnego. I też, żeby oczywiście mieszkańcy, czy to Mecklenburgii, czy to też po prostu Niemcy, widzieli, że to jest jakaś szczytna idea, którą realizuje lokalny rząd, a nie do końca się już przyglądali tej biznesowej stronie, gdzie jak wiadomo, no po prostu firmy budowały Nord Stream 2.
Czyli podsumowując, mamy fundację powołaną przez rząd Mecklenburgii Pomorze Przednie, finansowaną w dużej mierze też przez Rosjan, przez Gazprom, tak, przez Nord Stream 2. Zresztą fundacja jest realizacją pomysłu rosyjskiego. No i fundacja powołana do ochrony środowiska popiera powstanie rury z gazem na dnie Bałtyku, tak? To żebyśmy mieli jasność sprawy, tak? No to tak powiem szczerze, wygląda to na szwindel takiej pierwszej klasy. W sprawę finansowanej przez Rosjan niemieckiej fundacji, no tak jak pani już wspominała, zamieszana jest w pewien sposób także premier Landu Mecklenburgii, Manuela Schwesig, wywodząca się zresztą z rządzącej całymi Niemcami obecnej partii SPD. To jej rząd landowy powołał do życia tę fundację, jak pani powiedziała, a były premier Mecklenburgii, czyli Erwin Sellering, jest obecnie prezesem tej fundacji, prawda? Tak to wygląda? To wszystko w rodzinie.
Tak, może to się wydawać nieprawdopodobne, kiedy mówimy o tym właśnie z perspektywy dzisiejszej, natomiast dokładnie jest tak, jak pan powiedział, i poprzedni premier, bo to był premier Mecklenburgii przed Manuelą Szwedzik i on był też takim, mówiło, ojcem chrzestnym trochę Manueli Szwedzik, to znaczy on też ją promował i oni żyli w ogóle w bardzo dobrej komitywie i byli zgodni w tej polityce tak naprawdę też wobec Rosji i zgodni też w niechęci do Ameryki i do amerykańskich sankcji.
Przepraszam, że wejdę w słowo, ale mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o SPD, to wszyscy tam są zgodni, jeżeli chodzi o podejście do Rosji, takie no pozytywne podejście do Rosji, bo możemy też wspomnieć chociażby osobę byłego kanclerza Niemiec, Gerharda Schrödera, prawda?
Tak, no Gerhard Schröder oczywiście też bywał w Mecklenburgii, oczywiście też z Selleringiem i z Manuelą Szwedzik się znali i spotykali i to są wszystko powiązania faktycznie, które wynikają z tego konsensusu, jaki był wśród socjaldemokratów, ale nie tylko, bo przecież też wśród innych partii niemieckich był konsensus, jeżeli chodzi o zgodę na budowę Nord Stream 2, oprócz zielonych. Też musimy wziąć pod uwagę, że jednak ta Ostpolitik, to błędne nastawienie, w którym się myślano, że zmiana poprzez handel, zmiana właśnie poprzez te powiązania gospodarcze, no od czasu inwazji Rosji na Ukrainę, no tutaj musiały zajść jakieś zmiany i faktycznie SPD próbuje przynajmniej ten wizerunek zmienić. Natomiast osoby, które nie są aktywnymi politykami, w tym przypadku wśród tych wymienionych, no to Schröder, ale też Selering, no bo oni są członkami SPD, ale nie pełnią już żadnej funkcji w rządzie, to te osoby jakby w ogóle nie zareagowały w odpowiedni sposób, oprócz takiego werbalnego potępienia inwazji, nie zareagowały w żaden inny sposób, zmieniając swoje nastawienie do Rosji, co też możemy słyszeć nadal w wypowiedziach chociażby właśnie Erwina Selleringa, obecnego przewodniczącego fundacji, który ustąpi zresztą w przyszłym tygodniu. To z jego wypowiedzi cały czas wynika, że on uważa, że to jest nagonka, no, przecież, no że inwazja jest zła, no ale ta nagonka na Rosję, no to jest jednak przesada.
No tak, wracając do sprawy już samej tej fundacji i jej takich, no powiedziałbym, dziwnych niuansów, dziwnych detali. Mamy, no jakby nie było transparentnych Niemczech, gdzie wszystko jest praworządne, mamy taką sytuację, że zaginęły dokumenty związane z niezapłaconym przez tę fundację podatkiem od darowizny od rosyjskiego Gazpromu, czyli Gazprom dał pieniądze do Fundacji Ochrony Środowiska w Niemczech, no a ta nie rozliczyła się z tej darowizny. No i mamy sytuację, gdzie niemiecka urzędniczka skarbowa pali dokumenty podatkowe tych niemieckich, powiedzmy, ekologów, pali te dokumenty u znajomej w kominku.
U matki swojej nawet ponoć się okazało, nawet nie tyle znajomej.
A czyli nawet u matki, tak. No ale no dobrze, no mamy taką sytuację, no to wszystko naprawdę nie wygląda zbyt dobrze, jeżeli chodzi akurat zarówno o samą fundację, jak i o cały rząd Mecklenburgii Pomorze Przednie. Co tam się dzieje?
To jest bardzo dobre pytanie, wszyscy sobie je zadajemy. Co się musiało wydarzyć takiego, żeby w Niemczech, takim kraju, który chce być wzorem praworządności, mogło dojść w ogóle do takich skandalicznych wypadków? To, że to zeznanie podatkowe zostało spalone, to jest błąd tej urzędniczki i ona poniosła już konsekwencje, też jakąś grzywnę. Prokuratura ustaliła faktycznie, że tutaj ona popełniła błąd, być może jakieś jeszcze postępowanie dyscyplinarne będzie prowadzone. To jest śmieszne, że ona jest na razie jedyną osobą, ta urzędniczka 26-letnia, po prostu młoda osoba, która poniosła jakiekolwiek konsekwencje w sprawie fundacji.
No to może, może ona pociąga za sznurki, to może ona za wszystko kim stoi tam.
Na to wygląda, biorąc pod uwagę konsekwencje, jakie poniosą, bo są na razie największe ze wszystkich właśnie osób zaangażowanych. Problemem jest to, że od początku Manuela Szwedzik mówiła o tym, że na ochronę klimatu, środowiska będzie cała ta kwota 20 milionów euro, czyli ona już od początku zakładała, że żaden podatek nie zostanie zapłacony. I to była jakby jakaś taka, powiedziałabym też, zgoda między nią a Selleringiem, tym przewodniczącym, że pewnie, no biorąc pod uwagę, że to jest fundacja, to tutaj się ten podatek nie należy. W trakcie oczywiście się okazało, że fundacja dla klimatu, oprócz sadzenia drzewek przez przedszkolaków, bo to jest taki sztandarowy projekt tej fundacji z tych 20 milionów euro, nic takiego nie robi, a przeznaczane są setki, no prawie 200 milionów euro na budowę Nord Stream 2, czyli to jest tak naprawdę zwykła firma. To nie jest żadna fundacja, tylko to jest po prostu firma, która została założona pod płaszczykiem fundacji, żeby dokończyć budowę gazociągu. I dopiero wtedy, jak właśnie już opinia publiczna się o tym dowiedziała, no to wtedy się pojawił dopiero temat tego, że powinna zapłacić, tak jak każdy inny podmiot w Niemczech, podatek, ponieważ darowizna została przekazana przez Nord Stream 2. Przepisy są takie, a nie inne, dlatego no, podatek musi zostać uiszczony. I tutaj się zaczyna właśnie problem z tym spalonym oświadczeniem i z tymi wszystkimi kwestiami, że być może były właśnie naciski polityczne. Na początku fundacja i rząd były w dobrej komitywie współpracy, wtedy podatku miało nie być. A potem, jak się zaczęły problemy, to nagle podatek jednak powinien zostać naliczony. I myślę, że tutaj pomiędzy tym, że nie miał być naliczony podatek, a tymczasem, że już miał być naliczony podatek, były jakieś naciski polityczne i o to się właśnie rozchodzi, że oczywiście jest to niedopuszczalne, żeby przez jakiekolwiek naciski polityczne decydowały o tym, czy ktoś płaci podatek, czy nie, ponieważ są jasne przepisy na ten temat.
No dobrze, ale tę sprawę miała wyjaśnić ta specjalna sesja, tak? Bo CDU naciskało na to, żeby w Bundestagu odbyła się specjalna sesja w sprawie działalności tej fundacji i działalności premier Manueli Schwesig. Czy udało się coś wyjaśnić na tej sesji?
Na tej sesji to w ogóle nie było szans na wyjaśnienie tej sprawy, ona jest tak zawiła. W Mecklenburgii działa komisja śledcza i tam byśmy liczyli, że będzie wyjaśniana ta sprawa. Natomiast sesja w Bundestagu no, miała dać jakiś impuls właśnie, może właśnie do takiego ruszenia tej sprawy w odpowiednim kierunku, to znaczy nadania jej jakiegoś tempa, bo to jest jednak już płaszczyzna federalna, czyli to już jest jednak poważniejsza sprawa. Natomiast w trakcie dyskusji okazało się, że, no bo to też na wniosek CDU była zwołana ta specjalna sesja, okazało się, że między partiami jest tyle konfliktów, tyle zarzutów o współpracę z Rosją, że cała ta sesja była praktycznie poświęcona no, sprawie Nord Stream 2 i temu,
że... Jak ja sobie przypomnę, to zarówno CDU, jak i SPD realizowało Nord Stream 2. Zarówno CDU, jak i liderzy CDU, jak i liderzy SPD robili sobie zdjęcia z Putinem, więc tutaj te naprawdę zarzuty są w tym momencie trochę kuriozalne moim zdaniem.
Tak, no i właśnie na takich zarzutach się cała ta sesja opierała, że CDU mówi, że niedopuszczalne są te wypadki, które teraz obserwujemy w Mecklenburgii, że jak może dochodzić do takich naruszeń. Później wychodzi SPD i mówi, ale to wy 16 lat prowadziliście politykę, która w taki, a nie inny sposób wprowadziła nas w takie, a nie inne problemy. Nord Stream 2, popieranie.
Czyli typowy polityczny ping-pong, tak? To skąd my to znamy? To można by było powiedzieć.
No tak, to jakby tutaj mówi się, że w Polsce krytyka Niemiec, natomiast trzeba by obejrzeć właśnie obrady Bundestagu tego typu, żeby zobaczyć, jak Niemcy nawzajem siebie krytykują i jakie padają tam zarzuty. Naprawdę zarzuty były z każdej strony na praktycznie wszystkie możliwe afery ostatnich 10 lat i właśnie taki whataboutism, czyli tu w Mecklenburgii jest tak, ale to wy jesteście odpowiedzialni za taką politykę. Jedyną partią oczywiście, która jakoś, no wiadomo, zieloni, oni byli przeciwni Nord Stream 2, więc oni tutaj wychodzili i mówili, mówiliśmy wam, mieliśmy rację i przechodzili jakby do swojej agendy, no słuchajcie nas dalej, bo tu trzeba budować, musimy się skupić na odnawialnych źródłach energii i tak dalej. Natomiast FDP jakoś pozytywnie, faktycznie odegrało pozytywną rolę w trakcie tej sesji i zwracało uwagę, że jednak musimy skupić się też na tym, co się działo w Mecklenburgii. Najpierw na ten temat jest ta sesja i powinniśmy koniecznie położyć nacisk na to, żeby wyjaśnić, czy Manuela Schwesig w ogóle powinna być nadal premierem i zarządzać całym landem przy tak rażących błędach, które popełniła. Nawet jeżeli to była jakiś rodzaj złej kalkulacji, no to jednak ona jest premierem i ona powinna wziąć odpowiedzialność, a nawet się na tej sesji nie pojawiła.
No to też jest dosyć znaczące. Ja na koniec może dodam jeszcze taką, można w pewien sposób powiedzieć, że puentę, bo niedawno władze rządzącej Niemcami partii SPD rozpatrywały karę czy też pozbawienie członkostwa byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera, no ale Gerhard Schröder zostaje w partii i nie poniesie żadnych konsekwencji, czyli jakby nic się nie stało. Życzymy Niemcom otrzeźwienia w takiej sytuacji. No i tym akcentem kończymy naszą rozmowę. Pani Patrycja Tepper z Instytutu Zachodniego była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wszystkie informacje.
Bardzo dziękuję.
A po utworze wywiad Aleksandry Fedorskiej po raz pierwszy w magazynie zachodnim będziemy gościć polityka partii AfD, czyli Alternative für Deutschland. Zostańcie Państwo z nami i wspólnie przekonajmy się, co przedstawiciel tej niemieckiej formacji politycznej ma nam do powiedzenia.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
Dobry wieczór. Naszym gościem jest pan Steffen Kubicki. On jest posłem do Landtagu z ramienia prawicowo-populistycznej partii AfD, Alternative für Deutschland. Po raz pierwszy w naszej audycji rozmawiamy z przedstawicielem tej partii, którego chcę się teraz spytać, jak wygląda właściwie sytuacja w rafinerii w Schwedt, ponieważ sekretarz stanu Michael Kellner powiedział, że dzięki bardzo dobrej współpracy z polskim rządem w naftoporcie w Gdańsku jest teraz więcej możliwości do importu ropy dla rafinerii w Schwedt, ale zaznaczył, że operatorzy tej rafinerii wcale tych możliwości nie wykorzystują. I to mnie bardzo irytuje. Co to znaczy, proszę pana? Czy właściwie jest tam za dużo ropy dla tej rafinerii, czy za mało? Bo przecież z drugiej strony słyszymy cały czas głosy, które proszą o import ropy nawet z tak odległych krajów jak Kazachstan. Ja zgadzam się z panią. To jest obecnie duży problem. Berlin mówi nam, że podobno w rafinerii wykorzystanych jest 70% mocy produkcyjnych. Z tego, co ja wiem, to mamy wykorzystane moce przerobowe na poziomie 55%. Mieliśmy okazję przyjrzeć się temu ostatnio na takiej konferencji parlamentarnej, która trwała godzinę. Powiedziano nam na przykład, że produkuje się tam nie tylko wszystkie paliwa, ale też najważniejsze składniki asfaltu. Ta produkcja została całkowicie wstrzymana. Nie wiem więc skąd sekretarz stanu Kellner wziął te swoje dane. Nie wiadomo, nie wiem też w co mam wierzyć. A jak pan to ocenia ze swojej perspektywy? Jak wygląda sprawa dostaw ropy do rafinerii PCK? Moje osobiste wrażenia są takie, że tam nie dzieje się dobrze. Moce produkcyjne są wykorzystywane tak w 50%, a na dodatek chcą teraz tam zrobić jakiś przegląd, więc będzie jeszcze gorzej. Są jakieś obietnice, tak, jakieś deklaracje, ale nic tak naprawdę prawdziwego. W dniu 7 lutego odbyła się specjalna sesja w Parlamencie Landowym, tu w Pocztamie, z udziałem ministra gospodarki. Też tam byłem i złożyłem jasną deklarację. Rafineria jest bardzo, bardzo ważna dla wschodnich Niemiec. To jest całe zapotrzebowanie dla Brandenburgii, Niemiec Wschodnich, a przede wszystkim dla zachodniej Polski. Ale przecież tak wiele się dzieje. Polityk partii Die Linke, Christian Goerke, wyjeżdża nawet w podróże służbowe do Kazachstanu. Przynajmniej tak on nam to wyjaśnił. Po zaopatrzenie dla rafinerii PCK. Co pan myśli o takich inicjatywach? Tak, wiem. Jeśli chodzi o mnie, to on może się również wybrać tam ponownie, jeśli mógłby tam na miejscu coś osiągnąć. On chociaż chce pchać tą sprawę do przodu. Powiem szczerze, sam bym tam pojechał, sam bym się tam wybrał. Każdy powinien się postarać w ramach swoich możliwości. Ja na przykład byłem wczoraj w Polsce, na Mazowszu, na takiej właśnie podróży służbowej. W Polsce mają te same problemy co my. Wysokie ceny za energię, za ropę, za gaz. Więc możemy też spojrzeć na naszych sąsiadów. Oni mają te same problemy. Dobrze, że są tacy ludzie jak Goerke, którzy naprawdę angażują się tam na miejscu. I nie tylko gadają, tylko coś robią. Czy ja pana teraz dobrze zrozumiałam, że akurat wczoraj wrócił pan z podróży służbowej do Polski? Tak, spotkałem się w Polsce z przedstawicielami województwa mazowieckiego. I wie pani, oni są zainteresowani tymi samymi tematami. Oni też interesują się tym, co będzie teraz dalej. Więc my chcemy ściślej ze sobą współpracować. Współpracować z naszym sąsiadem, to znaczy z Polską. My byliśmy w Polsce 2 dni i stwierdzamy, że oni mają te same problemy co my, a my mamy problem w Europie z przystępną ceną energii i Polska też będzie musiała się przestawić ze swojego węgla na OZE, bo w pewnym momencie nie będzie mogła już płacić za te bardzo drogie certyfikaty emisyjne. Oni są teraz bardzo zaangażowani i naturalnie chcą też obserwować i patrzeć, co my robimy i jak to robimy. Jeśli możemy współpracować na dłużej, to właśnie o to nam teraz chodzi. Czy to ma oznaczać, że polska grupa Orlen byłaby dobrym partnerem dla rafinerii w Schwedt? Dla mnie jest to zupełnie okej. Dla mnie najważniejsze jest, aby rafineria przetrwała. Dla tego regionu jest to bardzo ważne i nie chodzi tu tylko o te 1200 miejsc pracy w samej rafinerii. Tu chodzi o cały region. On mógłby po prostu ekonomicznie paść. Jaki to problem? Ja nie widzę żadnego problemu w tym, czy to jest polska spółka, czy nie. Przecież chodzi o to, aby uratować rafinerię. Ale muszę pani zwrócić jeszcze uwagę na inną sprawę. To jest kwestia wyroku sądowego, który padnie 8 marca. Więc co będzie, jeśli trzeba będzie oddać te udziały z powrotem Rosnieftowi? Tak się może wydarzyć. Wielu dostawców i klientów odpadnie wtedy, powiedzą, że nie chcą współpracować z Rosjanami. Ja już o tym wspominałem w Landtagu, co się może wydarzyć, bo nie ma embarga na rosyjską ropę. Więc dlaczego przestaliśmy ją sprowadzać? Teraz to sami Rosjanie powiedzieli, że Polacy i Niemcy nie dostaną ich ropy. No więc musimy poczekać, co powie o tym sąd i co się wtedy stanie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Polacy i Niemcy nie dostaną rosyjskiej ropy i chyba już się z tym nareszcie pogodziliśmy. Oba dziś omawiane tematy pokazują wyraźnie, jak Rosja za pomocą surowców chciała rozgrywać Europę, omijać Polskę i Ukrainę przy współpracy z Niemcami. Najwyższy więc czas, aby zrozumieć, że zerwanie z powodu wojny tego patologicznego układu surowcowego było konieczne nie tylko z moralnego punktu widzenia. To był Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Żegnają państwa Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu ukłania się państwu Bartosz Garczyński, a za chwilę kalejdoskop medialny. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.